Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo takie podsumowanie geopolityczne roku mijającego roku 2021. Rok trudny, tematy również trudne, bardzo dużo się działo. Dzisiaj raczej w kontekście nasza rozmowa o tej nowej zimnej wojny chińsko-amerykańskiej, bo i w tym w zakresie się obserwatorzy i obserwatorzy, politolodzy i miłośnicy stosunków międzynarodowych no, mogli się sporo dowiedzieć i emocji w tym zakresie nie brakowało. Dzisiaj ten rok mijający podsumuje ze mną pan doktor Leszek Sykulski. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Oraz pan redaktor Leszek Ślazyk, China24.com. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry.
Przez cały ostatni rok politolodzy, eksperci zastanawiali się, dalej zadawali sobie pytanie, czy Zachodowi grozi nowa zimna wojna z Chinami. Ta zimna wojna z Chinami, chińsko-amerykańska, właściwie już chyba przyszła, już ten konflikt trwa. Dla Stanów Zjednoczonych liczą się tylko Chiny. Panie doktorze, czy ten rok mijający utwierdził w przekonaniu, że rzeczywiście dla Waszyngtonu liczy się tylko dzisiaj ta rywalizacja chińsko-amerykańska?
No nie, no tak bardzo bym nie zawęził horyzontu strategicznego Stanów Zjednoczonych, natomiast niewątpliwie objęcie w styczniu urzędu prezydenta przez Joe Bidena i przez wiceprezydent Kamalę Harris no spowodowało całkiem sporo roszad, jeśli chodzi o decyzje podejmowane w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa, i to widać bardzo wyraźnie. Myślę, że bardzo mocno odznaczyła się ta pierwsza wizyta Joe Bidena w Europie, kiedy zaczął sondować możliwość stworzenia takiej szerokiej koalicji antychińskiej. Mam na myśli między innymi szczyt NATO w czerwcu tego roku. Natomiast myślę, że już w podejściu do Federacji Rosyjskiej bardzo istotna jest ta perspektywa, ten horyzont właśnie zagrożenia chińskiego, bo przecież o takim zagrożeniu mówi się expressis verbis na salonach w Waszyngtonie. I myślę, że to takie bardzo szybkie podpisanie układu Nowy Start, czy przedłużenie tego układu Nowy Start o maksymalne 5 lat, i to zaraz w styczniu tego roku, no pokazało, jak Stanom Zjednoczonym zależy na tym, co dzisiaj zresztą także strategowie amerykańscy nazywają stabilnością strategiczną w Eurazji. Ja myślę, że dzisiaj nikt z amerykańskich realistów przesadnie nie jest przekonany co do jakiegoś wielkiego resetu z Rosją, czy patrzeniu na Federację Rosyjską jako potencjalnego sojusznika Waszyngtonu, bo myślę, że to jest zbyt daleko idące spojrzenie. Natomiast myślę, że ta nadzieja, zwłaszcza w kręgach demokratów, jest związana z takim bardziej neutralnym zachowaniem Federacji Rosyjskiej w różnego rodzaju konfliktach, bo to nie chodzi także tylko o kwestie chińskie. Powiedziałem na samym początku, że nie zawężałbym tego do Chin, bo mamy i kwestie Azji Środkowej. Pamiętamy, że przecież talibowie 15 sierpnia zajęli Kabul, ostatni żołnierz amerykański wycofał się z Afganistanu 31 sierpnia, no ale mamy także na horyzoncie bardzo napiętą relację między Izraelem a Iranem, co też jest bardzo istotnym elementem tego krajobrazu strategicznego, jeśli chodzi o amerykańskich strategów, i myślę, że relacje na linii Moskwa-Teheran również muszą być uwzględniane, ale nie tylko. Także Pekin-Teheran, wiemy doskonale, jak bliskie relacje gospodarcze i takie też w pewnym sensie strategiczne wiążą również Chiny i Iran. I myślę, że ta perspektywa zacieśnienia tych relacji jest szalenie niebezpieczna dla Izraela. Tak, myślę, że w Izraelu jest to odczytywane. I te zapowiedzi no, płynące już właściwie z najwyższych kręgów establishmentu izraelskiego o przygotowaniach do uderzenia na Iran w 2022 roku niewątpliwie muszą być uwzględniane także w Waszyngtonie, tym bardziej, że są to deklaracje mówiące o takiej jednostronnej decyzji. Nie myślę, nie wydaje mi się, aby ona była rzeczywiście taka bardzo hermetyczna i tylko, aby Izrael ją podjął bez jakichkolwiek konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo myślę jednak, że ten parasol strategiczny jest bardzo istotny dla tego kraju. Natomiast w tym kontekście widać te zmiany, to znaczy i podejście do Rosji, zniesienie sankcji na Nord Stream 2, na spółkę budującą Nord Stream 2 no, i kwestia zbliżenia się z Niemcami jako takim strategicznym partnerem w Europie, no jest to też element budowania tej stabilności strategicznej i tworzenia sobie, można powiedzieć, takich tyłów no, strategicznych, gdzie mamy do czynienia ze strategią offshore balancingu, z właśnie z takim zbliżeniem z Niemcami, próbą dosyć uległej polityki mimo wszystko wobec Rosji, co widać było i po szczycie w Genewie w tym roku, w czerwcu, no i oczywiście podczas tego wirtualnego szczytu w grudniu, także między Joe Bidenem a Władimirem Putinem, i widać, że chociażby stworzenie AUKUS we wrześniu, prawda, czyli tego nowego takiego sojuszu nieformalnego obronnego między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią, no ma ewidentnie wydźwięk po prostu antychiński. Wydaje się, że także ożywienie formatu Quad, wielu strategów amerykańskich mówi o formacie Quad Plus, mówi się o zacieśnianiu relacji z Indiami. Oczywiście kwestia Korei Południowej, Japonii również cały czas jest tutaj bardzo istotna, więc widać, że Stany Zjednoczone przygotowują się do zacieśniania relacji z państwami Azji i Pacyfiku właśnie w kontekście budowania takiej alternatywy.
Tutaj pan doktor wspomniał już o tym, że to był rok Joe Bidena, rok prezydentury Joe Bidena. Wydaje mi się też, że takie kluczowe dla zrozumienia relacji chińsko-amerykańskich było to spotkanie na Alasce 18 marca, pierwsze właściwie spotkanie administracji prezydenta Joe Bidena z przedstawicielami władz Chińskiej Republiki Ludowej. Panie redaktorze, czy właśnie to spotkanie na Alasce jakby determinowało wszystko to, co się później działo w tych relacjach Pekinu z Waszyngtonem? Czy to był ten nowy język tej amerykańsko-chińskiej rywalizacji?
Czy ono determinowało? Nie wiem. Ja mam wrażenie takie, że ten rok ujawnił bardzo dramatycznie to, że po stronie amerykańskiej mamy do czynienia z pewną erozją przede wszystkim myśli geostrategicznej, takiego myślenia w przestrzeni 3D. Ja mam wrażenie od i to zaczęło się właśnie na Alasce, że każdy kolejny ruch wykonywany przez Joe Bidena lub przez jego administrację jest pomyślany w przestrzeni 2D, czyli powiedzmy, Biden jedzie do Europy i tam rozmawia z Putinem, gdzie ta rozmowa ma mieć jakiś konkretny wymiar dla Europy, konkretny wymiar dla otoczenia Rosji, gdzie z góry było wiadomo, że jest to misja skazana na klęskę. To, co cementuje właściwie w tej chwili każdy następny ruch administracji amerykańskiej, to jest generowanie tego zagrożenia, o którym mówił w wielkiej szachownicy Zbigniew Brzeziński. Dochodzi do tego, że bliskie są sobie takie państwa jak Chiny, Rosja i Iran. One mają wspólny interes, choć niekoniecznie łączy jakaś wspólnota ideologiczna. Każde z tych państw ma inne wektory działań, w innych kierunkach chce i może działać. A to, co robią Amerykanie, czyli powoływanie chociażby takiego formatu jak AUKUS, jednocześnie wchodzenie w konflikt z Francją, to jest rzecz z wczoraj, przedwczoraj, gdzie Francja dokonała kontrataku i zdemolowała amerykański kontrakt na samoloty w Zjednoczonych Emiratach. W odwecie za niesprzedane do Australii barakudy i niedopięty kontrakt zbrojeniowy z Grecją. Tu widać brak konsekwencji, brak tej istoty, takiej głębokiej myśli geostrategicznej, gdzie trzeba rozważać, tak jak na szachownicy, trzeba rozważać, że każdy ruch daje w konsekwencji wiele innych możliwości, wiele innych ruchów. Jeżeli dzisiaj Francja stoi w absolutnej opozycji do Stanów Zjednoczonych i to jest jedno z prawdopodobnie z haseł wyborczych Macrona, on będzie stał w opozycji do Stanów Zjednoczonych, broniąc interesu Francji. Tak? On dzisiaj mówi o tym, że zagwarantował 7 tysięcy miejsc pracy do 2031 roku w związku właśnie z kontraktem na samoloty i że cały łańcuch dostaw dla tych samolotów będzie po prostu ma tą perspektywę 10-letnią w tej chwili funkcjonowania właśnie wokół tego jednego kontraktu. W piątek była rozmowa i w poniedziałek były rozmowy z Chinami. Airbus, samoloty i śmigłowce. I oczywiście tutaj jest kontra wobec Boeinga, który przecież też cały czas stara się funkcjonować na rynku chińskim. Mamy też zupełną schizofrenię, jeżeli chodzi o tą przestrzeń polityczną, tą przestrzeń, w której funkcjonują politycy i tą przestrzeń finansową, biznesową. My mówimy z jednej strony właśnie o formacie AUKUS, a możemy przeczytać pod koniec listopada 11 państw przesłało dokumenty w sprawie porozumienia RCEP, gdzie wśród tych państw jest Japonia, jest Korea, jest Australia i Nowa Zelandia. To się ma nijak do deklaracji premiera Australii, to się ma nijak do tych deklaracji amerykańskich, gdzie Amerykanie mówią, że zacieśniają relacje z Japonią i z Koreą. Korea w 40% eksport koreański to są Chiny. Większość inwestycji japońskich to są Chiny i państwa ASEAN, czyli znowu RCEP. Tu nie ma żadnej spójności i co według mnie jest bardzo znamienne, szczególnie dla tego obszaru Azji Południowo-Wschodniej, Amerykanie wiele rzeczy deklarują, natomiast tam nie ma konkretu chociażby w postaci konkretnych inwestycji. Tak? To co przebija ofertę amerykańską, tą deklarację amerykańską ze strony chińskiej, to konkret gospodarczy. Tak? Tutaj możemy za przykład podać chociażby to, co się dzieje w Pakistanie. Przecież talibowie w Afganistanie powoływali się na przykład Pakistanu, tak, że oni chcą być już tymi ucywilizowanymi talibami i jako dowód na potwierdzenie swoich deklaracji no, zgłosili akces do korytarza gospodarczego tego pakistańskiego, który prowadzi od granicy chińsko-pakistańskiej do portów Gadwa. W związku z tym, według mnie, mamy do czynienia naprawdę z dużym chaosem. To jest tutaj teoretycznie i deklaratywnie mamy do czynienia z próbą reanimowania tego wszystkiego, co zdemolował Donald Trump. Tyle, że obawiam się, że Ameryka ma zbyt wiele wewnętrznych problemów, szczególnie właśnie w obszarze demokraci kontra republikanie, że Biden nie ma komfortu funkcjonowania. Tak? On ma zbyt wiele problemów na własnym podwórku, żeby móc swobodnie operować na świecie, a jego, myślę, tak uważam, że jego największym problemem, jego otoczenia jest to, że ci ludzie jakby funkcjonują w rzeczywistości lat 90. Oni postrzegają siebie i świat z perspektywy tej zapamiętanej z lat 90., a no, świat już zupełnie nie jest taki, jak podówczas.
Panie doktorze, pan redaktor powiedział, że Trump zdemolował wiele rzeczy. Czy zatem prezydentura Bidena to... Słyszę siebie? Panie doktorze, pan redaktor wspomniał o tym, że Trump zdemolował te relacje, tak parafrazuję, relacje Ameryki ze światem. Czy zatem prezydentura Bidena to jest czas braku tych konkretów, o których właśnie pan Leszek Ślazyk wspominał, czas chaosu, czy rzeczywiście Stany Zjednoczone zajęły się w tym mijającym roku tylko reanimowaniem różnych sojuszy i różnych partnerstw, przykładowo gospodarczych?
Na pewno prezydentura Donalda Trumpa spowodowała zaostrzenie relacji, czy też zwiększenie napięć w relacjach Stanów Zjednoczonych z wieloma państwami, ale myślę, że też była czasem niewykorzystanych, bardzo ważnych no nazwijmy takich okien strategicznych, bo spójrzmy na kwestie relacji z Niemcami, czy na kwestie relacji na Indo-Pacyfiku, RCEP, czy RCEP, jak to woli, czyli to ta regionalna kompleksowa współpraca gospodarcza, stworzenie największej strefy wolnego handlu w historii świata, bo to warto podkreślić, 15 listopada ubiegłego roku, no to przecież było wielkie zwycięstwo Chin. Chiny od wielu lat zabiegały o stworzenie, tym bardziej, że wśród tych państw, które przystąpiły, no nie tylko państwa ASEAN, które no mają żywotne interesy, że tak powiem, w zbliżeniu z Chinami, no ale także sojusznicy Stanów Zjednoczonych, jak właśnie Korea Południowa, Australia czy Japonia. I to jest, i to można spokojnie moim zdaniem jakby potraktować jako klęskę Donalda Trumpa, który wycofał się przecież z TPP, z porozumienia transpacyficznego i no niewątpliwie była to klęska. Natomiast jeżeli chodzi o Bidena, myślę, że przede wszystkim odejście od tej doktryny liberalnej hegemonii na rzecz strategii offshore balancingu, czyli no, wyszukiwania takich regionalnych liderów, którzy będą mogli być takimi lokalnymi balanserami, gdzie przynajmniej po części te interesy strategiczne są zbieżne, a na pewno jeśli chodzi o powstrzymywanie Chin, to jest jedna oczywiście wielka dzisiaj niewiadoma, bo to, że 21 lipca tego roku zostało wydane wspólne oświadczenie rządów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych, no gdzie Stany Zjednoczone idą na daleko idące ustępstwa, bo przecież praktycznie przyzwalają na prowadzenie przez Niemcy bycie liderem transformacji energetycznej w tej części Europy, czyli mamy taki powrót no, do quasi Mittel Europy tej koncepcji, ale realizowane instrumentami energetycznymi i to między innymi to zielone światło amerykańskie dotyczy Ukrainy. Jeśli sobie spojrzymy na tę politykę, no nie da się ukryć jednak uległości administracji Bidena wobec Putina, bo po manifestacji wojskowej rosyjskiej na przełomie marca i kwietnia dochodzi do zaproszenia na szczyt w Genewie, gdzie Biden rozmawia z Putinem jak równy z równym, a z drugiej strony mamy właśnie tę mobilizację rosyjską na przełomie listopada i grudnia, gdzie w grudniu mamy wirtualny szczyt, na którym również Biden z Putinem rozmawiają jak równy z równym, po czym zaraz po tej rozmowie tego samego dnia jest publikowany cały projekt budżetu obronnego na Stanów Zjednoczonych na rok 2022, z którego wykreślono jakiekolwiek sankcje na Nord Stream 2 AG czy na 35 bliskich współpracowników Władimira Putina, w tym Michaiła Miszustina, premiera Federacji Rosyjskiej, który gdzie te rzeczy, że te punkty były, że tak powiem, przy projekcie zaprezentowanym w Izbie Reprezentantów. Natomiast poprawki Senatu już to wykluczyły i zaraz po tym szczycie Biden-Putin zostało to w taki sposób właśnie zaprezentowane. No ja myślę, że tutaj nie ma przypadków. To nie jest kraj, który prowadzi jakąś politykę tylko i wyłącznie lokalną, tylko prowadzi politykę globalną i uwzględnia bardzo istotne czynniki. Moim zdaniem ta polityka jest dzisiaj jedną wielką niewiadomą. Z jednej strony widzimy chęć, na pewno chęć odbudowywania relacji i no, uczestniczenia w wyścigu, bo widzimy, że dzisiaj wyścig na Indo-Pacyfiku Stany Zjednoczone są w pewnego rodzaju odwrocie, no, jeżeli chodzi o właśnie RCEP i tę współpracę gospodarczą. Z drugiej strony no, nie ma jakiegoś sensownego pomysłu na w cudzysłowie azjatyckie NATO. Dzisiaj ta formuła Quad Plus jest formułą bardzo nieostrą. Mimo tego pierwszego spotkania przywódców formatu Quad we wrześniu tego roku w Waszyngtonie, widać, że nie ma dzisiaj sensownej propozycji ze strony administracji Bidena. Zgadzam się tutaj z panem Leszkiem Ślazykiem, że dzisiaj Stany Zjednoczone mają bardzo poważne problemy wewnętrzne i to widać. Myślę, że warto przywołać tutaj zaprezentowaną po raz pierwszy strategię zwalczania terroryzmu wewnętrznego. No pierwsza w historii Stanów Zjednoczonych, pierwszy taki w ogóle dokument, który mówi o terroryzmie wewnętrznym, gdzie mówi się o białych supremacjonistach, gdzie wymienia się milicje w stanowe, prawda? Więc to pokazuje, w jakim punkcie, no mniej więcej po 6 stycznia, czyli po tym zajęciu Kapitolu przez demonstrantów, znajdują się Stany Zjednoczone, jak są mocno rozdarte wewnętrznie i myślę, że to będzie w sposób bardzo istotny rzutować na politykę Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że wiemy, że Joe Biden nie jest w najlepszej kondycji zdrowotnej, że tak to określę, więc tutaj myślę, że będzie to miało bardzo duże przełożenie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. Na dzisiaj widać, że ta strategia offshore balancingu jest robiona w sposób taki, powiedziałbym, bardzo mocno umiarkowany, to znaczy rzeczywiście mamy to zbliżenie z Niemcami, natomiast pytanie jest wielką zagadką, jak się Niemcy będą dalej zachowywały wobec Chin, bo myślę, że to jest ogromna zagadka, tym bardziej jakie NATO przyjmie na szczycie madryckim w przyszłym roku stanowisko wobec Chin. Widzimy dzisiaj, że w samej Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej są te głosy o większym eksponowaniu praw człowieka i kwestii związanych z wartościami. To widzieliśmy to przy okazji przemówienia Ursuli von der Leyen 15 września. Mamy też tę strategię Unii Europejskiej wobec Indo-Pacyfiku, która dzień później była przyjęta. Natomiast ja tutaj tak naprawdę nie widzę żadnych konkretów. Dzisiaj zresztą Unia Europejska jest, można powiedzieć, takim papierowym tygrysem, jest mocarstwem cywilnym, ale jeżeli spojrzymy na te plany stworzenia europejskich sił zbrojnych, gdzie mówi się o 5000 żołnierzy, to myślę, że można to skwitować co najwyżej milczeniem.
Jesteśmy też świeżo po spotkaniu rosyjsko-chińskim. Pewne międzynarodowe siły pod pretekstem demokracji i praw człowieka ingerują wewnętrzne sprawy Chin i Rosji, tak powiedział Xi. I tutaj zaznaczył, że te siły również brutalnie depczą prawo międzynarodowe i uznane normy relacji międzynarodowych. Właśnie w rozmowie z prezydentem Władimirem Putinem chiński przywódca stwierdził też, że Chiny i Rosja powinny podejmować więcej wspólnych działań. Panie redaktorze, jaki był to rok, jeżeli chodzi o relacje chińsko-rosyjskie? Jakie są dzisiaj te największe wyzwania? Też zapytam, bo tutaj obaj przywódcy stwierdzili, że ta chińsko-rosyjska granica będzie zawsze bezpieczna i będzie pasem wiecznego spokoju.
Ja mam w pamięci i pewno na długo zostanie w mojej głowie w pamięci taki wywiad, który został przeprowadzony w Moskwie z Putinem na dzień czy dwa przed jego wylotem do Genewy na spotkanie z Bidenem. Potem byłem zaskoczony w ogóle, że doszło do spotkania Bidena z Putinem, bo ono było bezcelowe. Putin podczas tego spotkania całym sobą po prostu okazał pewnego rodzaju pogardę dla w ogóle pomysłu takiego, że ktoś będzie w stanie jego, czyli Rosję, nakłonić do tego, żeby stanąć w opozycji do Chin. Za co? Co Ameryka ma takiego do zaoferowania Putinowi, żeby on chciał stanąć w opozycji wobec Chin, które pod każdym względem przewyższają Rosję pod względem finansowym, pod względem w ogóle gospodarczym, pod względem potencjału ludzkiego, pod względem potencjału naukowego. Są jednym z najważniejszych tak naprawdę dawców, jeżeli chodzi o ekonomię rosyjską bazującą na surowcach. Wchodzenie w konflikt z Chinami jest bezcelowe, bo dokładnie to Chiny i Rosja mają wspólną granicę, a Stany są gdzieś tam daleko za oceanem i coraz częściej widać, że kolokwialnie to rzecz ujmując, powarkują i nie są w stanie już ugryźć. To wrócę do historii z Ukrainą. Informacja o tym, że po spotkaniu czy też po rozmowie, informacja taka, że Stany Zjednoczone, to powiedział Biden, nie ma takiej opcji, w której stanęłyby jednostronnie przeciwko Rosji na przypadek ewentualnej agresji Rosji na Ukrainę. To było powiedziane wprost. Nie pomożemy wam. Być może broń, ale nie pomożemy wam. To samo dotyczy całego naszego regionu. Po prostu granica zainteresowania Stanów Zjednoczonych jest na wschodniej granicy Niemiec. I tego powinniśmy być świadomi, dokonując jakichkolwiek decyzji o charakterze międzynarodowym. To zostało powiedziane i to jest otwarte. W tym całym zamieszaniu dość dziwaczną opcję przyjęły państwa bałtyckie. Mam wrażenie, że są przejawem pewnej frustracji, być może naprawdę już głębokiego lęku. Tak to, co zrobiła Litwa, poruszanie tematu Tajwanu w ten sposób, w zamian za potencjalne, jakieś tam mgliste obietnice ewentualnej pomocy, które są nic nie warte, no bo widzimy, co się wydarzyło na Ukrainie. One nie mają większego sensu oprócz tego, że pojawiło się napięcie, tak, że jest Litwa, 1/3 ludności Hongkongu, która mówi twarde nie. Przypomnę, że Chiny zainwestowały na Litwie w ciągu ostatnich 20 paru lat 3 miliony euro, a Litwa w Chinach 40 milionów euro. To nie ma żadnych relacji, nie ma żadnych interesów, tak, dla Chin. To nie ma, to jest na mapie punkt, który nie ma istotnego znaczenia. Większe znaczenie ma Estonia i Łotwa. W związku z tym, tutaj te relacje chińsko-rosyjskie stają się moim zdaniem coraz bardziej niebezpieczne właśnie dla Europy Środkowo-Wschodniej. One są cyniczne, wyrachowane, ale znowu wrócę uparcie do Brzezińskiego. One są zgodne z tym, co Brzeziński przewidywał w połowie lat 90. i że to będzie potencjalnie największe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych. To są dwa wielkie państwa, które nie mają żadnej zbieżności ideologicznej, wbrew pozorom też niewiele zbieżnych interesów. Oprócz tego, że mają tą wspólną granicę, czyli stają do siebie plecami, ale twarze mają skierowane w zupełnie różnych kierunkach i tam nie ma konfliktu. Tam nie ma sprzeczności interesów. W związku z tym, czym bardziej wywierana jest presja na Chiny, tym większa będzie atencja Rosji skierowana, Moskwy skierowana ku Pekinowi, nie ku Waszyngtonowi, bo Waszyngton nie ma w tej grze nic do zaproponowania. Nord Stream 2, on będzie albo nie będzie, to nie ma takiego znaczenia. Jest to o wiele bardziej ryzykowne rozwiązanie pod każdym względem, i politycznym, ale i też technologicznym, technicznym, niż rurociągi, które są konstruowane i będą konstruowane z Rosji do Chin, bo między innymi to, czego dokonują wewnątrz Chiny, to jest przekierowywanie energetyki między innymi na gaz. I ten gaz będzie pochodził właśnie z Rosji. Będzie pochodził z Iranu. Z Iranem zresztą została podpisana umowa na najbliższe 25 lat. W ramach tej umowy przewidywane są wspólne działania o charakterze militarnym. Z Rosją wspólne ćwiczenia odbywane są od lat. Także tutaj jeżeli chodzi o te relacje rosyjsko-chińskie, mam wrażenie, że po stronie amerykańskiej po prostu one jakby nie zostały zrozumiane zupełnie. Tutaj nie ma możliwości takich, że przy dzisiejszym stanie amerykańskiej gospodarki, przy dzisiejszym stanie wpływów Stanów Zjednoczonych, chociażby na samą Europę, które są niejednoznaczne, Amerykanie nie stanowią jakiegoś takiego bardzo poważnego zagrożenia dla putinowskiej wizji tego, co on chce albo nie chce, nie wiemy tego, zrobić w Europie Wschodniej. W każdym razie wiemy, niestety, że Biden dał mu wolną rękę, jeżeli chodzi o Ukrainę. To w tej chwili już tylko zależy od tego, czy Putin będzie miał ochotę na tego typu działanie. Pytanie jeszcze, dlaczego miałby mieć na to ochotę? Uważam, że to są tak naprawdę tylko pogróżki, które mają powodować cały czas niepokój, napięcie, dezorientację i oczywiście chaos, w którym przecież Rosja putinowska się specjalizuje. Natomiast samo działanie konkretne jest niezwykle drogie i nie wiem, czy na dzisiaj Rosja jest gotowa podjąć tego typu wyzwanie ekonomiczne. No chyba, że za chińskie pieniądze, które trzeba będzie potem zwrócić, na przykład w postaci Władywostoku. Opcji jest bardzo wiele, natomiast z pewnością ten trójkąt Chiny, Rosja, Iran, on jest po prostu umacniany. To zresztą trzeba przyznać, była myśl przyświecająca w Francji, która postulowała, żeby ocieplać relacje z Iranem właśnie po to, żeby ten Iran odciągać od Chin i od Rosji. No ale niestety również Donald Trump ten projekt storpedował podczas swojej prezydencji.
Jeżeli już jesteśmy w Europie i też blisko naszych granic, myślę, że tam jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku jest również kwestia zastąpienia Angeli Merkel na stanowisku niemieckiego kanclerza. Tutaj pan redaktor wspomniał już też o Nord Stream 2, więc o to zapytam. Panie doktorze, czego możemy się spodziewać po Olafie Scholzu i taki mały ożywczy powiew z Berlina, bo okazuje się, że Nord Stream 2 nie ruszy, przynajmniej do lata przyszłego roku.
No, kwestia certyfikacji tego gazociągu jest na razie wielką niewiadomą. Myślę, że kwestia konfliktu granicznego między Polską a Białorusią może przynajmniej potencjalnie przyspieszyć certyfikację, gdyby doszło do jakichś zakłóceń, jeśli chodzi o przesył gazu gazociągiem jamalskim. Pamiętajmy, że przyszły rok będzie także istotny, bardzo istotny, jeśli chodzi o kwestię ewentualnego przedłużenia umowy z Gazpromem. No, obecna umowa, ta umowa stulecia została podpisana w połowie lat 90. przez rząd Waldemara Pawlaka, więc tutaj Polska stoi przed dużym dylematem, bo też nie wiemy, czy 1 października 2022 roku zostanie oddany do użytku Baltic Pipe. Wiemy, że były w tym roku opóźnienia, jeśli chodzi o jego budowę, więc tutaj tej pewności nie ma. Natomiast no, kwestie także zwiększenia możliwości pozyskania gazu skroplonego przez terminal w Świnoujściu, no też jest na razie dzisiaj jakimś tam pewnego rodzaju zagadką. Też nie wiemy, o ile będzie to ta możliwość zwiększenia. No i myślę, że ta układanka taka polityczno-geopolityczna będzie bardzo istotna, będzie ona wpływała w ogóle także na politykę wewnętrzną Polski, ale także na relacje polsko-niemieckie. Myślę, że po rządzie Olafa Scholza, po koalicji SPD, Zieloni, FDP, myślę, że możemy spodziewać się przede wszystkim dużego nacisku na Polskę, jeśli chodzi o kwestie szybkiej dekarbonizacji. Myślę, że także te działania Niemiec na arenie europejskiej pod kątem tego pakietu Fit for 55 no, będą w sposób bardzo istotny wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nie jest żadną tajemnicą, że zieloni niemieccy są takimi najzagorzalszymi zwolennikami denuklearyzacji Europy, a na pewno są wielkimi przeciwnikami projektu budowy elektrowni jądrowych na terenie Rzeczypospolitej. To jest pytanie, jak Polska także będzie rozgrywała te kwestie, chociażby no, na przykład w relacjach z Republiką Francuską, która wiemy, że Francja pozyskuje około 70% energii z elektrowni jądrowych i jest, no, i ma plany rozwoju tej energetyki jądrowej, więc tutaj byłaby naturalnym partnerem do równoważenia wpływu nowego rządu Niemiec, ale to trudno powiedzieć, jak się zachowa rząd polski. Pytanie oczywiście także, czy nie będzie przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Polsce w przyszłym roku. Natomiast wracając do Niemiec, myślę, że w kontekście energetyki Niemcy będą starały się wykorzystywać to ocieplenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że ten element takiej współpracy na polu energetycznym, czy w kwestii no, nazwijmy to kwestiami klimatycznymi, w tym obszarze jest bardzo istotny i można go spokojnie zapisać jako jeden z elementów testamentu geopolitycznego Angeli Merkel. Myślę, że po tych 16 latach rządów nie tylko skutecznie kontynuowała politykę Gerharda Schrödera zapoczątkowaną w 2005 roku no, podpisaniem umowy o stworzeniu koncernu Nord Stream i myślę, że to się udało, że to partnerstwo niemiecko-rosyjskie, takie bardzo pragmatyczne oczywiście partnerstwo, obliczone na wzmocnienie niemieckiego projektu Energiewende, czyli transformacji energetycznej za pomocą rosyjskiego gazu, jest wielkim sukcesem Angeli Merkel i myślę, że on będzie kontynuowany. Kwestia certyfikacji to jest kwestia moim zdaniem tylko i wyłącznie czasu, czy będzie to przyspieszone, czy nie. Moim zdaniem Nord Stream 2 zostanie uruchomiony. Te łącznie 110 miliardów metrów sześciennych gazu, jak mówię oczywiście o maksymalnej przepustowości obu rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 po dwie nitki, Myślę, że pozwoli Niemcom na szybszą transformację energetyczną i na oddziaływanie także na Europę Środkowo-Wschodnią w kontekście no przede wszystkim transferu technologii, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, ale także, tak jak powiedziałem, te postulaty szybkiej dekarbonizacji, ale także myślę, że bardzo silny lobbying, jeśli chodzi o denuklearyzację, będzie bardzo wywierany. Natomiast już widzimy także dosyć, powiedziałbym, miękką politykę Berlina, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy. Kwestie, myślę, że także tych napięć na linii Moskwa-Kijów. Widać to zresztą było po tej ostatniej wizycie Angeli Merkel w Kijowie, kiedy, no można powiedzieć, że tak ostentacyjnie nie została na obchodach 30. rocznicy niepodległości Ukrainy, ale myślę, że nawet dzisiaj widać te pretensje Ukraińców, jeśli chodzi o stosunek Niemców, chociażby do sprzedaży broni Ukrainie. Widać tutaj, że Niemcy mają swoje bardzo istotne interesy. One się koncentrują na kwestiach gospodarczych. Warto tylko przypomnieć, że od 1 września tego roku jest specjalny wysłannik rządu niemieckiego na Ukrainę, który ma pomóc w transformacji energetycznej tego państwa. Szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie wyobrazić szybką transformację energetyczną Ukrainy, gdzie ponad 50% energii jest właśnie pozyskiwanych z elektrowni jądrowych. Biorąc pod uwagę perspektywę roku 2024, kiedy wygasa kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę i moim zdaniem nie będzie przedłużony, mimo tych deklaracji amerykańsko-niemieckich, to myślę, że tylko warto przywołać kwestii memorandum budapesztańskiego z 1994 roku i myślę, że tego typu zapewnień nie należy brać zbyt serio. Tutaj będą grały twarde interesy. Moim zdaniem Niemcy w ciągu najbliższych lat będą bardzo mocno dążyły przede wszystkim do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne, co zresztą jest expressis verbis zapisane w umowie koalicyjnej między SDP z Zielonymi i FDP. I widać tutaj już targi także z Francją i z Włochami, bo przypomnę też, że w tym roku został podpisany traktat kwirynalski między Paryżem a Rzymem, który właśnie też zakłada zaciśnienie integracji, stworzenie suwerennej Europy, jak bardzo często też Emmanuel Macron mówi, więc myślę, że w tym kontekście, w tym trójkącie zwłaszcza Berlin, Paryż, Rzym będą trwały negocjacje nad przekształceniem właśnie w Europy w podmiot suwerenny geopolitycznie, chociaż będzie to bardzo długa, trudna, żmudna droga, która nie wiadomo jak się jeszcze zakończy, ponieważ tych sprzeczności w Unii Europejskiej jest bardzo wiele, jest to twór bardzo mocno biurokratyczny, z bardzo niewydolnymi, powiedziałbym, tymi instrumentami siłowymi, militarnymi i także jeśli chodzi o służby specjalne, więc myślę, że to będzie jeszcze długa droga, ale myślę, że skoncentrowanie się bardzo mocno na kwestiach klimatycznych, na kwestiach energetyki, na kwestiach transformacji energetycznej i w polityce zagranicznej, na kwestiach przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne, myślę, że to będą takie bardzo ważne wektory.
Zmiana na stanowisku kanclerza Niemiec, a jeszcze właściwie w listopadzie w Chinach odbyło się to plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i takie przekonanie, że właśnie grunt pod kolejną kadencję szykuje sobie Xi. Panie redaktorze, czego się oczekuje dzisiaj od przywódcy i jakie oczekiwania też w kontekście tego, co się działo w ostatnim roku, ma przed sobą nowy, jakby to możemy powiedzieć, nowy Deng, nowy Mao?
Właśnie to jest zasadnicze pytanie. Ta historia jakoś tam nie zainteresowała świata, natomiast ona, jeżeli chodzi o Chiny, ma bardzo istotne znaczenie tutaj. Chiny po prostu, oczywiście głosem Komitetu Centralnego, ogłosiły światu, że zakończyła się era Deng Xiaopinga. I oczywiście głównie zwrócono uwagę na ten wymiar ideologiczny, wymiar symboliczny właśnie, że wcześniej taka historyczna rezolucja dotyczyła Mao Zedonga i Deng Xiaopinga. Z jednej strony oczywiście to przygotowania do przyszłorocznego 20. zjazdu Komunistycznej Partii Chin, gdzie z dużym prawdopodobieństwem okaże się, że wbrew temu, co ustalono wcześniej, przewodniczący i piastujących bodaj 13 różnych urzędów Xi Jinping nie będzie jedynie przez dwie kadencje szefem wszystkich szefów, tylko to potrwa jeszcze 5 lat, może 10, może do końca życia, okaże się podczas tego zjazdu prawdopodobnie. To jest jedna strona medalu, natomiast druga strona medalu to jest taka już przygotowywana od 2-3 lat pełna, kompletna transformacja państwa chińskiego w wymiarze politycznym, w wymiarze ekonomicznym, w wymiarze społecznym i w wymiarze technologicznym. Tu wszędzie też mamy do czynienia z technologiami. I to jest zmiana jakościowa, moim zdaniem to jest początek, nie wiem czy udany, czy nieudany, trudno wyrokować dzisiaj, natomiast bezwzględnie jest to początek nowego w ogóle formatu, nowego ustroju, który przygotowuje się do wyzwań, o których w ogóle nie rozmawiamy, czyli na przykład konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej, czyli konsekwencji wywrócenia znanego nam dzisiaj rynku pracy, co już następuje, a Europa zajmuje się no, różnymi historiami, natomiast nie tym, co wydarzy się za 5 czy 10 lat, gdzie z pewnością będziemy mieli do czynienia z niezwykłym rozwojem chociażby sztucznej inteligencji, która w pierwszej kolejności nie pozbawi pracy robotników, pracowników fizycznych, ale na przykład księgowych, radców prawnych, analityków ryzyk finansowych. To są obszary, które zostaną w błyskawicznym tempie zdobyte przez sztuczną inteligencję, między innymi dlatego, że w odróżnieniu od tego, co się dzieje dzisiaj w Chinach, Europa w ogóle nie przygotowuje się na ten scenariusz. Czyli nie mamy żadnych mechanizmów, oprócz, jak nie ma mechanizmu niemieckiego, który polega na tym, że wkładamy kij w szprychy i nie rozwijamy po prostu tej rzeczywistości cyfrowej. Nie wiem, czy panowie macie świadomość stanu rzeczy w Niemczech. Niemcy, będąc najbogatszym państwem Europy, są jednym z najbardziej zacofanych pod względem cyfrowym państw europejskich. Tak? Tam nie ma takich rozwiązań jak e-pacjent na przykład. Tak? W małym sklepie nie zapłacimy kartą kredytową, już nie mówiąc o opłaceniu telefonem. Po prostu tych rozwiązań tam nie ma. Nie ma też w wielu miejscach chociażby internetu, już nie mówię o internecie 5G, ale o 4G. Więc to być może, tak zakładam optymistycznie, był to plan Angeli Merkel, żeby powstrzymać ten proces, w którym to chociażby banki czy instytucje finansowe natychmiast rezygnują z pracy ogromnych rzesz pracowników, bo tą pracę może wykonać algorytm. I klienci w ogóle się nie zorientują, że nastąpiła jakaś zmiana, oprócz zmiany jakościowej, że nie będą musieli po prostu udawać się do banków celem załatwiania jakichś spraw, zwłaszcza takich spraw jak sprawy kredytowe. To w Chinach w tej chwili zostało zawarte w pakiecie, który z angielska nazywamy Common Prosperity, a po polsku nazywa się to zrównoważony dobrobyt. To jest rzecz, która dotyczy między innymi przygotowania się na takie wyzwanie jak dochód podstawowy. Oczywistym jest, że w momencie, kiedy ogromna ilość zawodów, profesji zacznie zanikać, zanim w to miejsce pojawią się nowe profesje, czego uczy nas historia, będziemy potrzebowali czasu, tak? Ten nowy rynek pracy będzie musiał się konstytuować, on będzie się musiał ukształtować. Co więcej, to czym różni się czwarta rewolucja przemysłowa od pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej, to kwestia kompetencji. W pierwszej rewolucji przemysłowej chłopi ze wsi mogli po prostu pojechać do miast i tam podjąć pracę, ponieważ te prace były nieskomplikowane, nie wymagały żadnych kompetencji, wymagały zazwyczaj bycia. Tak? Przypomnijmy, że w okresie pierwszej rewolucji przemysłowej 6-letnie dzieci pracowały w kopalniach i w fabrykach, ponieważ akurat miały takie gabaryty, że się do różnych prac niezwykle ciężkich, niebezpiecznych nadawały. Natomiast czwarta rewolucja przemysłowa, ona się obraca w obszarze technologii i maszyn i urządzeń. W związku z tym, chociażby, żeby naprawiać roboty, trzeba mieć jakieś kompetencje, umiejętności. Tutaj nie można rozwiązać problemów związanych z pracą w ten sposób, że tak jak to miało miejsce niegdyś właśnie na przełomie wieku XVIII i XIX, po prostu będzie się brało kogoś tam z ulicy, kto podejmie dane zadanie i będzie je wykonywał równie dobrze jak ktokolwiek inny, bo nie trzeba mieć żadnych kompetencji, nie trzeba mieć umiejętności, niepotrzebna jest też jakaś, niepotrzebny też jest jakiś specjalny potencjał intelektualny, żeby no, kopać węgiel, tak? Czy wrzucać łopatą węgiel do kotła parowego. Natomiast innym wymiarem jest tworzenie aplikacji w sztucznej inteligencji, czy chociażby sterowanie w fabryce zespołem robotów kontrolowanych przez jakiś monitorujący system bazujący na sztucznej inteligencji. To są nasze wyzwania. O tych wyzwaniach mówi się i te wyzwania przepracowuje się obecnie w Chinach i nadano im hasło Common Prosperity, gdzie za jednym zamachem stara się w Pekin walczyć z rozwarstwieniem majątkowym, wręcz cywilizacyjnym, bo wschód i zachód Chin to są już dwie różne, bardzo różne historie, gdzie chodzi właśnie o przygotowanie się do konieczności wprowadzenia tego dochodu podstawowego, gdzie no, wprowadza się narzędzia, chociażby tak jak system zaufania społecznego, który będzie no, miał charakter ocenny, tak? Czyli będzie w stanie determinować, wskazywać, jaka jednostka jest bierna, jaka jednostka jest aktywna, użyteczna społecznie, która może zyskać niekoniecznie w formie finansowej więcej niż ta bierna. To musi się pojawić jakiś system promocji itd., itd. Po cichu o takich rozwiązaniach rozmawia się w Wielkiej Brytanii, rozmawia się we Francji, rozmawia się w Niemczech. Oczywiście tutaj mamy do czynienia, już nie mówię o Polsce, natychmiast z ogromnym oporem społecznym, ale ten opór społeczny wynika z absolutnej nieświadomości no, rozwoju świata, rozwoju technologii. W Chinach tak się złożyło, że każdy przeciętny obywatel mieszkający w Chinach doświadcza skoku technologicznego na co dzień. Jak śmieją się koledzy, którzy żyją i mieszkają w Chinach, niedługo będzie tak, że jeżeli za rok otworzą się granice, to człowiek z Europy, który będzie chciał pojechać do Chin, oprócz uzyskania wizy, będzie musiał prawdopodobnie przejść krótki kurs funkcjonowania w ztechnologizowanym świecie, gdzie chociażby nie ma gotówki, tak? Płacenie wymaga korzystania z różnych rozwiązań technologicznych, czego my nie znamy i nie doświadczamy.
Tutaj wywołał pan redaktor na zakończenie kwestię tematy technologiczne. Panie doktorze, czy ten również mijający rok możemy traktować w kategoriach tego wyścigu pomiędzy wyścigu technologicznego również i tutaj doszły kwestie związane z głównymi platformami społecznościowymi, można też nawet powiedzieć spadek zaufania do nich, Facebook, Twitter, blokada kont i też jakaś tego swego rodzaju autocenzura. Ja zapytam też o kwestię, o której wspomniał pan redaktor jeszcze przed pan redaktor Leszek Ślasek przed naszym spotkaniem, bo tutaj kwestia o założenia programu kosmicznego. Panie doktorze, czy co się działo akurat w obszarze kosmicznym w 2021? Jak tutaj w tym obszarze wygląda ta rywalizacja również chińsko-amerykańska? Z tego, co się orientuję do powiedzenia, ale to są takie słowa raczej, znaczy niewielkie możliwości mają jeszcze Indie. Proszę o rozszerzenie.
Myślę, że jeżeli chodzi o rewolucję technologiczną, która się toczy na naszych oczach, określaną właśnie jako czwarta rewolucja przemysłowa, ona ma swoje i jasne, i ciemne oblicza. Myślę, że rok 2021 pokazał bardzo wyraźnie te ciemne oblicza, czyli ograniczenie wolności obywatelskich i tego, w jaki sposób te nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja są wykorzystywane do ograniczenia właśnie praw obywatelskich. Myślę, że trwająca, czy też ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia od 2020 roku pandemia COVID-19 jest chyba najlepszym tego przykładem, w jaki sposób nowe technologie mogą być wykorzystywane i są wykorzystywane do kontroli społecznej, do kontroli obywateli, do ograniczania, krótko mówiąc, praw obywatelskich i do kontrolowania różnych kroków właśnie społeczeństwa. Natomiast myślę, że w tym kontekście i rosnącej roli sztucznej inteligencji warto podkreślić, że Europa czy Stany Zjednoczone dzisiaj mają ogromny problem, który został uwidoczniony właśnie w roku 2021, jeśli chodzi o produkcję półprzewodników. Że no, krótko mówiąc, Azja całkowicie zdominowała produkcję chipów i dzisiaj te wielkie problemy, które mają koncerny motoryzacyjne chociażby w Niemczech, pokazują jak bardzo w tyle już nie tylko Republika Federalna Niemiec, ale w ogóle państwa szeroko rozumianego Zachodu mają przez tę, można powiedzieć, nieodpowiedzialną strategię właśnie offshore'owania produkcji przemysłowej i dzisiaj jakikolwiek konflikt, już nie mówię o konflikcie kinetycznym, o konflikcie militarnym na Indo-Pacyfiku, no miałby katastrofalne tak naprawdę skutki dla w ogóle gospodarek i całego przemysłu w Unii Europejskiej w Ameryce Północnej. Myślę, że te postulaty dzisiaj, które się pojawiają w Niemczech, takiej gwałtownej rewolucji cyfrowej, czy też nadrobienia po prostu zaległości, o której już tutaj pan redaktor Ślazek mówił, no też jakby koncentrują się na tych zdolnościach całej Unii Europejskiej. Myślę, że dzisiaj elity, czy establishment niemiecki zdaje sobie sprawę, że nawet tak prężna gospodarka jak niemiecka nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić z takimi wyzwaniami, jak dzisiaj stworzenie nowoczesnych fabryk właśnie półprzewodników i bardzo często mówi się o jakby całym wysiłku Unii Europejskiej, aby stworzyć taki przemysł. Zresztą w Stanach Zjednoczonych również mówi się o tym bardzo często, jak na razie widzimy doskonale, że takie koncerny jak Apple nadal są przecież bardzo mocno uzależnione od produkcji w Azji. W kontekście wyścigu kosmicznego myślę, że Chińczycy w roku 2021 pokazali całemu światu, że w perspektywie najbliższych nawet 5 lat mogą stać się absolutną potęgą i wyprzedzić inne państwa. Mam na myśli przede wszystkim chińską stację kosmiczną i te moduły, które były instalowane w tym roku. Widać, że w ciągu najbliższych 5 lat Pekin może potencjalnie być jedynym państwem na Ziemi, który będzie miał swoją własną międzynarodową stację kosmiczną, bo kwestia deorbitacji międzynarodowej stacji kosmicznej jest cały czas, że tak powiem, omawiana i tutaj i w Stanach Zjednoczonych i w Rosji są na ten temat głosy, natomiast nic nie wskazuje na to, aby Unia Europejska na przykład mogła się zdobyć na stworzenie takiej bazy. Te ambitne plany Chin, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów Księżyca, mówimy oczywiście o górnictwie kosmicznym, mówimy o eksploracji i misji załogowej na Księżyc, ale mówimy także o misjach bezzałogowych na Marsa, czy w perspektywie misjach załogowych na Marsa, no myślę, że są bardzo śmiałe i pokazują, jaki wielki skok technologiczny wykonała Chińska Republika Ludowa. Myślę, że ta perspektywa roku 2049, o której przecież bardzo wiele się mówi w kontekście tego wielkiego renesansu, można powiedzieć, i tego chińskiego marzenia, tego chińskiego snu, który dzisiaj śnią elity chińskie, no pokazują, że mamy do czynienia z deklasacją już, jeśli chodzi o partnerów europejskich przez Chiny. Natomiast ten wyścig i prywatyzacja po części również eksploracji kosmosu, którą pokazały firmy takie jak SpaceX właśnie w 2021 roku, jak Jeff Bezos, który właśnie też odbył taką podróż, no pokazują, że ten wyścig współczesny, wyścig technologiczny, ale myślę, że także wyścig zbroi, możemy już dzisiaj spokojnie powiedzieć, obejmuje tę domenę w sposób niezwykle istotny. Tak? Dzisiaj właściwie poza lądem, morzem, powietrzem i cyberprzestrzenią, ta przestrzeń kosmiczna jest tą czwartą czy piątą, jak sobie to już będziemy numerowali, domeną, w której absolutnie trzeba zaistnieć, aby w ogóle móc wziąć udział przy krojeniu tego tortu wpływów międzynarodowych i kształtowania się nowego koncertu mocarstw. Rozumieją to doskonale takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, rozumie to doskonale Japonia, w mniejszym stopniu zdecydowanie rozumieją to państwa, które dbają o ten cały system rozwoju, system świadomości sytuacyjnej w oparciu o satelity. No, weźmy Argentynę na przykład, która bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, eksploruje tutaj przestrzeń kosmiczną, jeśli chodzi o także swoje satelity wojskowe. Natomiast no, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, takie jak Polska, na przykład widzimy, że dopiero to tak naprawdę raczkuje. Natomiast myślę, że coraz częściej będziemy mówili w ogóle o znaczeniu kosmosu, jeśli chodzi z perspektywy w ogóle nie tylko rewolucji przemysłowej, nie tylko rewolucji technologicznej, ale także no właśnie panowania na Ziemi. I myślę, że Chińczycy dzisiaj wyznaczają te nowe, absolutnie nowe trendy, czego rok 2021 był potwierdzeniem.
Panie redaktorze, czy rok przyszły to również rok wielkiego renesansu chińskiego w kosmosie, chińskiego renesansu? Jakie plany ma Pekin, jakie ambicje na tę obecność swoją? I również chyba kwestia Marsa tutaj dochodzi do dyskusji.
Ambicje ma wielkie, tylko to jeszcze w odniesieniu do tego, co przed chwilą pan doktor mówił. Największym paradoksem, chociażby w sytuacji dotyczącej półprzewodników, jest to, że Europa posiada najlepsze technologie dotyczące budowy maszyn litograficznych. To są maszyny, które pozwalają produkować już same półprzewodniki. I tych maszyn i tych technologii nie mają Chińczycy, dlatego też nie są w stanie produkować tych najbardziej zaawansowanych, tych najmniejszych mikroprocesorów w technologiach 7, 5, 3, czy ostatnio 2 nanometry. I Europa to ma, tylko tak jak w bardzo wielu innych przypadkach. W Europie wszystko odbywa się w obszarze laboratoryjnym. Jesteśmy jako Europejczycy fenomenalni, jeżeli chodzi o rozwój nowych technologii, wyznaczanie nowych trendów, tylko w odróżnieniu od Chin u nas nie zamienia się to w przemysł, nie zamienia się to w gospodarkę. Chiny w większości przypadków są kilka kroków z tyłu. Kilka kroków, tak jak dzisiaj w przypadku produkcji półprzewodników, mikroprocesorów. Tylko że Chińczycy postanowili, doświadczywszy też kryzysu dostaw mikroprocesorów, które głównie produkowane są na Tajwanie, w Korei Południowej i w Japonii, no, uruchomiły program produkcji. Od podstaw, tak, od pozyskiwania surowców, chemikaliów, krystalizacji itd., itd. W związku z tym w przestrzeni mikroprocesorów w technologii 28 nanometrów do 14 nanometrów są niemal niezależni. Chińczycy są niemal niezależni, a te podzespoły to jest 80% światowego rynku. I Chińczycy powiedzieli, że w ciągu najbliższych 5 lat będą chcieli zdominować te 80% rynku, a przy okazji będą również prowadzić prace niezwykle złożone, niezwykle finansochłonne, niezwykle energochłonne, wymagające ogromnej liczby fachowców, działania, które będą zmierzały do tego, i potwierdzają to też konkurenci, liderzy światowi, jeżeli chodzi o tego typu produkcję, że maksymalnie w ciągu 15 lat Chińczycy uzyskają absolutną niezależność od światowych dostawców w tej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok, ja mam wrażenie, to wrażenie we mnie się pogłębiało właśnie w tym roku 2021. Świat zachodni, w ogóle świat zachodni, przegapił taki moment, w którym Chińczycy oprócz kumulowania kapitału w formie finansów, skumulowali również kapitał ludzki. Myślę, że jednym z czynników, który sprzyjał temu, że Chiny skumulowało ten kapitał intelektualny, było kilka przypadków sekowania Chińczyków z Chin ludowych, pracujących w instytucjach naukowych, na uczelniach Stanów Zjednoczonych. Było w latach 90. i w 2000 kilka takich sytuacji, gdzie zarzucano naukowcom chińskim szpiegowanie na rzecz Chin. W wielu przypadkach rzecz skończyła się polubownym rozwiązaniem, rozstaniem się stron, przy czym wcześniej oskarżony naukowiec chiński otrzymywał po prostu zadośćuczynienie finansowe i wracał do Chin. Wracając do Chin, ja to miałem okazję obserwować 2-3 lata temu osobiście. wracając do Chin, z bagażem 30 lat pracy na przykład na uczelni w Berkeley czy MIT, tak, odrzucony przez Stany Zjednoczone, ląduje w Chinach i tam dostaje każde środki, każde urządzenia i maszyny, wolną rękę i prowadzi te same działania, te same badania, które prowadził wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ale w przyjaznej atmosferze, gdzie zyskuje autorytet. Pan jeszcze tego nie wie, my już mało wiemy. Z wiekiem człowiekowi zależy na tym, żeby ktoś go słuchał, powiedział dobre słowo, przytaknął, zgodził się, nawet jeżeli uważa, że nie mamy racji. I to Chińczycy ludowi wykorzystują do bólu. Zobaczymy mnóstwo ośrodków naukowych w Chinach, ogromnych naukowych ośrodków w Chinach, między innymi jak ośrodek nanotechnologiczny w Suzhou, który jest ufundowany na 50, 60, 70 latkach, którzy przyjechali głównie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii, którzy dostali na początek po 20 milionów złotych, żeby uruchomić swój własny instytut. Dostali doktorów, doktorantów, dostali też magistrów, którzy otaczają ich wdzięcznym wianuszkiem i prowadzą badania, i prowadzą, rozwijają te wszystkie rzeczy, które prowadzili gdzieś tam poza granicami. Wielu z nich myślało, że zostaną tam do końca życia. Inaczej się po prostu poczuli się obcy, pod koniec swojej kariery poczuli się tam obcy. I determinacja państwa plus naprawdę duże środki finansowe plus ten potencjał dają ostatnio takie efekty, że mamy do czynienia ze swego rodzaju dominami w różnych przestrzeniach, w bardzo różnych przestrzeniach. Że nagle się okazuje zupełnie znienacka, że Chińczycy odkrywają nowe rzeczy, że dokonują przełomowych odkryć, albo że doganiają bardzo szybko świat, jeżeli chodzi o różnego rodzaju technologie małe i duże. Według mnie najbardziej spektakularną przestrzenią jest przestrzeń uzbrojenia. Musimy pamiętać, że Chińczycy robią wszystko sami. Z okazji stulecia KPH, a wcześniej z okazji okrągłej rocznicy konstytuowania Chińskiej Republiki Ludowej, mieliśmy do czynienia z wielkimi paradami wojskowymi i tam cały sprzęt był chiński. I tak jak w przypadku technologii wojskowej, tak i w przypadku wielu, wielu innych technologii, dzisiejsza sytuacja epidemiczna, czyli to, że my nie możemy swobodnie jeździć do Chin, właściwie cały Zachód nie może swobodnie jeździć do Chin, tracimy orientację, wiemy coraz mniej na temat tego, co się dzieje w Chinach. Dla mnie takim wzorcowym przykładem tego, jak Chiny się rozwijają i co może się wydarzyć w roku 2022, chociażby w obszarze nauki czy technologii, jest historia chińskich lotniskowców, tak, z których pierwszy powstawał na trupie lotniskowca budowanego w Związku Radzieckim, drugi powstawał w 5 lat, a dzisiaj mówi się o tym, że Chińczycy prawdopodobnie budują lotniskowiec klasy Gerald Ford, który jest najnowszym lotniskowcem amerykańskim, i że ten lotniskowiec, być może nie trzeci, ale już czwarty, prawdopodobnie będzie miał napęd jądrowy, a to dlatego, że będzie potrzebował dużych zapasów energii do dział magnetycznych, do broni laserowej. Science fiction. Jesteśmy w takim niedoinformowaniu, w coraz głębszym, i to niedoinformowanie tak naprawdę też pogłębia bez dwóch zdań wojna propagandowa, która się pojawiła w tym roku. Czyli mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Chiny, głównie z przekazem negatywnym, przekazem, który się koncentruje na problemach i turbulencjach. Natomiast bardzo mało uwagi poświęcamy, uważam, że to jest bardzo duży błąd, tym rzeczom, które się udają Chińczykom. Tak? Że koncentrujemy się na kryzysie energetycznym, a nie patrzymy na to, że Chiny dokonały gwałtownego zwrotu, jeżeli chodzi o w ogóle swoją politykę edukacyjną i tak dalej, i tak dalej. To to jest według mnie ważniejsze, bo to mówi o rosnących potencjałach, a zatem i o rosnących zagrożeniach, ponieważ Chiny w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych nie chcą się mieszać w sprawy państw trzecich, bo to się nie opłaca. To się nie opłaca, to nie przynosi konkretnych, wymiernych rezultatów. Lepiej współpracować z państwami zewnętrznymi w obszarze gospodarczym, bez względu na to, czy danym państwem rządzi autokrata, demokrata, teokrata, ktokolwiek to jest. Ważne jest, żeby można było gospodarować, współpracować w obszarze ekonomicznym, tylko że to też zmienia zupełnie obraz naszego świata, o czym już wcześniej też z pewnością mówiłem w naszej wcześniejszej rozmowie, że jest to świat, ten chiński świat, to jest świat, w którym państwa takie jak Polska zostają pozostawione same sobie i ich, tych państw takich jak Polska, ciężar gatunkowy wynikał będzie tylko i wyłącznie z działania wewnętrznego, z budowania wewnętrznych potencjałów.
Tak jest. Mijające dni, mijający rok spod znaku rywalizacji chińsko-amerykańskiej, jak można wyczytać i wysłuchać moich gości. Dużo się działo. Rozpoczęło się od prezydentury, nowej prezydentury w Waszyngtonie i spotkanie w Alasce. Mieliśmy Afganistan, kwestie oczywiście zmiany władzy w Niemczech, zawsze aktualna i cały czas obecna w trakcie. Kwestia Nord Stream 2 jest niespokojnie na Ukrainie i tutaj jeszcze dodatkowo sytuacja, o której nie wspomnieliśmy, ale akurat szeroko komentowana i jakże aktualna, z konflikt na granicy Polski i Białorusi dzieje się w Chinach i technologicznie. I tutaj jak pan redaktor Leszek Ślazek, no jeszcze jesteśmy, żyjemy w takiej bańce i nie w takiej łudzie o tym, że w pewien sposób Chińczykom się nie uda, Chińczycy robią swoje, nie sprzedają się może tak PR-owo jak świat zachodu, ale na pewno rozwijają się i szybko i dynamicznie w obszarze technologii, w kosmosie. Dzisiaj swego rodzaju podsumowanie geopolityczne właśnie okiem chińskim również. Pan redaktor Leszek Ślazyk, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
I gość audycji, szczerze też stały gość audycji, pan doktor Leszek Sykulski, serdecznie dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.